z biznesu do słuchania.
W budowie sieci 5G najważniejszą rolę do odegrania mają operatorzy telekomunikacyjni. To oni wyłożą olbrzymie pieniądze na rozwój infrastruktury i to oni będą odpowiadać za działanie sieci. Najpierw muszą jednak zdobyć od państwa częstotliwości radiowe. Potrzebują także odpowiedniego otoczenia regulacyjnego, by wszystko poszło szybko i sprawnie. O tym, co konkretnie jest potrzebne, rozmawiałem z Witoldem Tomaszewskim, doradcą prezesa Play'a i ekspertem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Play, który jest pod względem liczby klientów największym operatorem w Polsce, już kilka miesięcy temu zaczął chwalić się w reklamach, że jest 5G ready, co wywołało oburzenie jego rynkowych konkurentów. Czy rzeczywiście jest ready?
Polska jest 5G ready i wszyscy operatorzy się starają, żeby było 5G ready, natomiast żeby to 5G finalnie zaistniało, potrzebne są dwie rzeczy, takie dwie płaszczyzny, na których wymagane są zmiany. Pierwsze to są zmiany w otoczeniu regulacyjnym, bo budowę stacji definiuje tak naprawdę bardzo wiele aktów prawnych. Jest to ustawa środowiskowa, prawo budowlane, prawo telekomunikacyjne, słynna tak zwana mega ustawa. I proces inwestycyjny związany z budową stacji bazowych jest szalenie skomplikowany. To otoczenie regulacyjne zawiera bardzo wiele zapisów, które są niejednoznaczne w swojej interpretacji, co utrudnia organom samorządowym czy też rządowym wydawanie decyzji, które umożliwiają budowę tych stacji. Mega ustawa, która właśnie została znowelizowana, choć nie zmienia filozofii procesu budowy, to mam nadzieję, że udrożni parę takich bottlenecków. Jest to na przykład uściślenie definicji miejsc dostępnych dla ludności, dlatego że zgodnie z prawem w miejscach dostępnych dla ludności nie mogą być przekroczone normy pola elektromagnetycznego. I teraz urzędy bardzo często interpretowały to w ten sposób, że jeżeli mamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i w tym miejscowym planie w miejscu obok stacji może stanąć 16-piętrowy budynek, to urzędy twierdziły, że trzeba go uwzględnić, jakby on w tym miejscu istniał, no bo on może przecież w przyszłości powstać. W tej chwili mega ustawa uściśla ten zapis, dodając stwierdzenie, że miejsca dostępne dla ludności to są miejsca, gdzie może przebywać ludność, badane według aktualnego stanu zagospodarowania. My w żaden sposób nie utrudniamy zarządzania nieruchomością, czyli jeżeli w miejscowym planie może powstać 16-piętrowy budynek i ten 16-piętrowy budynek powstanie, to operatorzy są zobowiązani do dochowania parametrów środowiskowych i będą musieli skręcić moce tych stacji. Tylko chodzi o to, że jeżeli miejscowy plan przewiduje coś takiego, to nie znaczy, że coś stanie. Więc chcielibyśmy, cieszymy się z tego, wszyscy operatorzy, że będziemy analizować to, jak wygląda aktualna sytuacja.
No dobrze, tak, czyli to jest dobra zmiana w przepisach, ale rozumiem, że jest to krok do przodu, ale jeszcze za mało.
Krokiem trochę do tyłu jest to, że mamy rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco wpływać na środowisko. Jest to rozporządzenie, które zawiera taki katalog różnych przedsięwzięć typu kurniki, tartaki, wiatraki i tak dalej, co do których potrzebna jest ocena wpływu na środowisko. I o ile zrozumiała jest przy na przykład kurnikach i tak dalej, to przy stacjach bazowych jest taki problem, że nigdzie w prawodawstwie unijnym stacje bazowe nie są uznawane za przedsięwzięcia mogące znacząco wpływać na środowisko. To jest taki trochę polski wytwór, że stacje bazowe są zawarte w tym rozporządzeniu. I teraz problemem jest to, że znowelizowane rozporządzenie, jeszcze nie opublikowane oczywiście, ale już komunikat na stronie premiera jest o tym, że jest nowa wersja tego rozporządzenia. Z tego rozporządzenia na przykład wypadły stacje gazu skroplonego czy też transformatory i jako uzasadnienie tej decyzji podano, że nigdzie w prawodawstwie unijnym tego typu przedsięwzięcia nie są uznawane za znacząco wpływające na środowisko. Natomiast stacje bazowe pozostały i dodatkowo zaostrzono trochę rygory dla stacji bazowych, a właściwie dla wszystkich przedsięwzięć, a przy okazji dla stacji bazowych, że kolejne rozbudowy, modernizacje będą wymagały oceny wpływu na środowisko. I problem jest teraz taki, że o ile literalnie czytając te zapisy, wygląda, że nic się nie zmieniło. Tylko problemem jest taki, że przez 10 lat prawie istnienia tego rozporządzenia, to rozporządzenie zostało tak wykrzywione przez sądy i utrwaloną linię orzeczniczą, że branża obawia się, że niestety te dodatkowe zapisy w znowelizowanym rozporządzeniu nie będą rozpatrywane na korzyść możliwości rozwoju cyfrowego kraju.
I to wszystko sprawia, że proces inwestycyjny w sieci 5G, czy nawet już teraz w sieci 4G, trwa w Polsce dłużej niż w innych krajach.
Jest bardzo skomplikowany, bo średnio średni czas budowy stacji takiej wieżowej to mniej więcej 24 miesiące. Znaczy, że od momentu rozpoczęcia poszukiwania działki, znalezienia, podpisania umowy z właścicielem i po kolei decyzji administracyjnych, 24 miesiące w tym czasie upływają, kiedy w krajach zachodnich niektórych bywa to tylko 6 miesięcy. To powoduje, że strasznie ciężko jest planować inwestycje. A teraz też co ważne, bo pamiętajmy, że Unia narzuca nam pewne zobowiązania dotyczące sieci 5G i pokrycia zasięgiem.
No tak, już musi być w jednym dużym mieście w przyszłym roku.
A teraz pytanie, czy jeżeli postawimy jedną stację w jednym mieście, to będzie miasto w zasięgu 5G, czy nie?
Ważne, żeby się w papierach zgadzało.
I teraz pytanie, czy chcemy podejść do tego tak, no, fajnie, realnie i tak prorozwojowo, czyli że jednak, żeby to nie był zasięg typu wyspy w mieście, tylko żeby to był ciągły zasięg, czy nie? Bo jeżeli w ten sposób chcemy podejść, to 2020 jest trochę nierealny. Także ze względu na to, że czeka nas chyba proces wyrównywania do poziomu Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o poziomy pól elektromagnetycznych, bo przypomnijmy, że Polska ma te normy 100 razy bardziej restrykcyjne niż wynoszą poziomy unijne.
I to jest chyba coś, z czym operatorzy zmagają się tak intensywnie od kilkunastu miesięcy, czyli ten ruch anty-PEM, który twierdzi, że promieniowanie elektromagnetyczne powoduje raka, inne choroby, zabija ptaki, niszczy przyrodę i jest bardzo groźne. I jak rozumiem, już teraz macie problemy przy budowie infrastruktury z aktywistami, którzy twierdzą, że jesteście szkodliwi i maszty mogą zrobić krzywdę ludziom.
No niestety problemem jest to, że jest pewna grupa osób, która uważa, że jeżeli napisano coś w internecie, to jest to na pewno prawda. Mamy ruchy antyszczepionkowe, mamy ruchy płaskoziemców, mamy ruchy wierzące w tak zwane chemtrailsy, czyli że smugi za samolotem to tak naprawdę rozpylają nanocząstki aluminium, a nie jest to skroplona para wodna. Operatorzy rzeczywiście zmagają się z negatywnym nastawieniem społecznym, tylko wbrew pozorom tych osób takich nakręcających negatywne nastawienie do inwestycji w skali kraju nie jest dużo, ale one są niestety, jak to bywa, bardzo, bardzo krzykliwe. Tutaj to jest druga rzecz, która nam utrudnia proces budowy stacji bazowych i rzeczywiście to jest czas, żeby zająć się edukacją społeczeństwa. Operatorzy od ponad 2 lat starają się przy współpracy z różnymi influencerami, z różnymi naukowcami zajmującymi się tematyką pól elektromagnetycznych, docierać do społeczeństwa i sprawiać, że po wpisaniu 4G LTE na pierwszej stronie w Google nie wyskoczą same strony o szkodliwości, ale także materiały rzetelne, które pokazują, czy też omawiają badania, które odbywały się na całym świecie, bo trzeba wspomnieć o tym, że w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat, 20-30, jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy badań na temat wpływu pól elektromagnetycznych i żadne z tych badań, w taki sposób jednoznaczny absolutnie, nie przesądziło o tym, że my uznajemy pole elektromagnetyczne za szkodliwe dla człowieka.
No tak, ale te normy w Polsce są właśnie bardzo niskie, one nie były zmieniane, jak rozumiem, w ciągu ostatnich lat.
Te normy
lat
obowiązują w Polsce od 80 któregoś roku i to jest jeszcze zaszłość z czasów naszej bytności w tak zwanym bloku wschodnim, bo wszystkie kraje, które były w bloku wschodnim, miały takie poziomy pól, jednak tylko Polska i Bułgaria oraz Rosja jeszcze takie poziomy pól mają. Wszystkie inne kraje zharmonizowały to do poziomu, które jest zalecane przez Światową Organizację Zdrowia i organizacje współpracujące ze Światową Organizacją Zdrowia. No i jednym z argumentów, który podaje w rozmowach ze sceptykami, no skoro na Zachodzie normy są 100 razy wyższe niż w Polsce i tam nie ma masowego pomoru na raka, no to znaczy, że jednak nie takie straszne jest to pole, jakie malują. Operatorzy edukują, ale jest bardzo ważnym, żeby edukowała administracja rządowa.
No bo wy macie interes w tym, żeby postawić te maszty.
Nie jesteśmy traktowani obiektywnie, bez względu na to, jak obiektywne i oparte na faktach argumenty byśmy przytaczali. Tutaj jest to potrzebny tak zwany orzełek, bo jednak jeżeli jakiś materiał edukacyjny jest opatrzony logo Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Zdrowia czy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jest zupełnie inaczej traktowany zarówno przez urzędników, jak i przez społeczeństwo. Tutaj Ministerstwo Cyfryzacji bardzo fajnie podchodzi do tematu, bo od paru miesięcy tą edukację rozpoczyna, opublikowało tak zwaną Białą Księgę, opracowaną przez doktorów fizyki, przez inżynierów telekomunikacji, która opowiada w prosty sposób, czym jest sieć 5G i że naprawdę nie ma się czego obawiać. Natomiast tutaj brakuje na pewno działań Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a prezes Cichy w edukację dotyczącą PEM-ów ma wpisaną w swoją strategię.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.